Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetnar i zapraszam do dzisiejszych rozmów niedokończonych. Rozpoczynamy nasz wieczór z Radiem Maria i Telewizją Trwam. Drodzy Państwo, dzisiaj mówimy o świętym Andrzeju Boboli i z naszym gościem, jakżeby inaczej, jest naszym gościem ksiądz prałat Józef Niżnik, proboszcz i kustosz Sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie w diecezji, w archidiecezji przemyskiej. Witamy, księże prałacie, w Radiu Maria i w Telewizji Trwam.
Zapłać serdeczne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich telewidzów, telewizji Trwam i cieszę się bardzo, że mogę kolejny raz tutaj być i podzielić się tym, do czego doszedłem przez przyjaźń ze świętym Andrzejem Bobolą.
No właśnie, to już nie pierwsza wizyta księdza prałata tutaj u nas. Co nowego w Strachocinie? Mamy dzisiaj mówić też między innymi o świadectwach cudów. Co nowego w Strachocinie, w sanktuarium? Taka może aktualizacja sytuacji, życia, kultu? Jakie mamy jakieś rzeczy, którymi chciałbyś się prałat z nami podzielić?
No, w tym roku, jeśli chodzi o Andrzeja Bobolę, to zwracają naszą uwagę pewne rocznice, bardzo ważne rocznice. Najbliższa już będzie w marcu. 12 marca 1622 roku Andrzej Bobola przyjął święcenia kapłańskie. W tym roku mija 400-lecie. W związku z tym, no, przyszła mi kiedyś taka myśl, myślę, że to jest myśl o świętego Andrzeja, żeby uczcić tą jego rocznicę przez odprawienie nowenny w intencji duchowieństwa, o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne. I dlatego też opracowałem taką nowennę, która ma imprimatur.
Proście Pana żniwa.
Proście Pana żniwa. I to na 9 dni są rozważania na każdy dzień. Bardzo ciekawe, bynajmniej mój ksiądz arcybiskup Adam Szal, kiedy zobaczył te rozważania, podjął decyzję, że ta nowenna będzie odprawiana we wszystkich kościołach naszej archidiecezji. Być może, że będzie też odprawiana w całej Polsce, ponieważ wiadomo, że dzisiaj kapłani nie radzą sobie nieraz w życiu. Są różne problemy, widzimy. Jednocześnie nasze seminaria pustoszeją, nowicjaty. A święty Andrzej Bobola daje świadectwo, właśnie jeżeli mówimy o cuda, że on potrafi bardzo wiele. Mogę przytoczyć takie jedno świadectwo z mojej archidiecezji. Pierw może sam przetoczę, które ja przeżyłem. A mianowicie kiedyś tak byłem przed jego ołtarzem, że zapaliłem świeczkę przy jego ołtarzu z taką prośbą: święty Andrzeju, dobrze by było, jakby do zakonu naszych sióstr przyszła jakaś nowa dziewczyna. I co się okazało, że po kilku dniach zgłosiła się, która mieszkała w Niepokalanowie, dzisiaj jest w naszym klasztorze. I kiedy to opowiadałem na jednej z uroczystości zakonnych, ksiądz arcybiskup mówi w ten sposób: no to może zapalmy świecę, może by kleryk jakiś przyszedł. No i rzeczywiście ksiądz arcybiskup zapalił i proszę sobie wyobrazić, na drugi dzień zgłosił się kleryk do naszego seminarium. Czy to jest bez przyczyny, nie można w tym widzieć Andrzeja? Przecież tą intencję zapalił arcybiskup świecę przy ołtarzu w Strachocinie.
To są znaki,
jeżeli
które
mówimy
też
o cudach, właśnie,
tak?
Kto nie zna Andrzeja Boboli, to mu się wydaje, że to jest niemożliwe. Dla mnie takie sprawy są normalne, bo wiem, że święty Andrzej, w ogóle całe jego życiorys, cała jego historia kultu, to jest inna jak pozostałych świętych. I teraz najbardziej jakiś tak mam ból w sercu, że wielu ludzi go nie zna dzisiaj w Polsce. A to bardzo przez to tracimy i my jako osoby, które go nie znają, i zarówno ojczyzna, ile traci. I jestem właśnie z jednym z tych chyba kapłanów, który czuje się w ręku Andrzeja Boboli takim narzędziem. Właśnie pewne myśli, które otrzymuje, to są takie myśli, które nigdy nie wyczyta się w żadnych opracowaniach o świętym Andrzeju.
Że ksiądz prałat wie, że to nie jest ze mnie, tak?
Że
to
jestem pewny, że współautorem pewnych rzeczy, bo teraz napisałem książkę. Ja już kilka książek napisałem o świętym Andrzeju, ale to były życiorysy. Zaś w tej książce, którą teraz napisałem, to jest odniesienie się do wszystkich zarzutów, które pojawiają się w związku z Andrzejem Bobolą. Tych zarzutów jest wiele. Dotyczą różnych etapów jego życia. I starałem się prostować przekaz o Boboli. Bowiem zastanawiam się nieraz, że święty, który daje takie wyraźne świadectwa, znaki pomocy, choćby teraz ostatnio z racji 430. rocznicy jego urodzin. To było w listopadzie minionego roku. Też taką podjąłem myśl, żeby w obliczu zagrożeń z Białorusią, żeby rozpocząć nowennę w Polsce za przyczyną świętego Andrzeja Boboli o rozwiązania tego konfliktu. I proszę sobie zauważyć, i mocno chcę to podkreślić, bardzo dużo ludzi się zaangażowało, bardzo dużo ludzi się modliło. I ja mam dane ze Straży Granicznej. Przekazałem to nawet ostatnio w artykule w naszym dzienniku. O co chodzi, że ponad 40 tysięcy osób było w październiku przy naszej granicy, tych uchodźców z trzech krajów. Co więcej, w ciągu miesiąca było ponad 14 tysięcy przekroczeń, co wcześniej było po kilkaset, po kilkadziesiąt. I po odprawianej nowennie z tych ponad 14 tysięcy zeszło w grudniu do 1400. Ludzie się rozpieszli gdzieś. I teraz można powiedzieć, no zbieg okoliczności, można powiedzieć, że polityczne rozmowy były na ten temat i rozwiązywano w ten sposób. Ale jeśli naród podjął modlitwę w tej intencji do Boga za przyczyną świętego Andrzeja Boboli, to trzeba być jakimś człowiekiem bez wrażliwości, żeby nie zobaczyć pewnej relacji, tej modlitwy i z tym, co się stało. Tak. Ja to podkreślam. I stąd też właśnie, kiedy dzisiaj też jest to zagrożenie wojną na Ukrainie, też ta sytuacja na Białorusi jest taka, jaka jest, w Rosji jaka jest, wskazuje, że powinniśmy się modlić my jako Polacy. Powiem dlaczego.
Bo to się prowadzi, bo to tak sobie też, tak to pięknie sobie tak wygląda, o co mi chodzi. Mianowicie należał on do prowincji litewskiej, się Andrzej Bobola, choć pochodził z Małopolski. I z tego, co wiemy, przecież też rodzina chciała, żeby przeniósł się do prowincji tej tutaj południowej, a on tam chciał pracować, tam, gdzie właśnie pracował i gdzie zginął potem. A więc gdzieś te tereny właśnie Litwa, Białoruś, Ukraina, gdzieś
to były tereny jego pracy.
Leżają mu na sercu. On tam świadomie chciał być, a więc też jest takim patronem też tych niespokojnych czasów, kiedy tam patrzymy z niepokojem na wschód, tym bardziej.
Tak. Ojcze, jest jedna bardzo ważna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Andrzej Bobola, kiedy wstępował do zakonu, podpisał się tylko słowem Małopolanin. W związku z tym byli tacy historycy, którzy przekreślali jego urodzenie w Strachocinie, że Strachocina nie leżała w tym czasie do Małopolski. Okazuje się, proszę sobie zaglądać do Wikipedii. W tamtym czasie Małopolska sięgała od Dunajca po San i ziemia sandomierska, aż po ziemię lubelskie, to była określona mianem Małopolska. Ale teraz w tej książce też, którą już dałem do poprawienia, odesłałem nawet do korektorki, żeby to poprawiła, czy tam błędów nie ma jakichś stylistycznych, czy językowych. Właśnie doszedłem kiedyś do czegoś, żeby rozumieć to określenie Małopolanin. Trzeba być mieszkańcem Strachociny. Dlaczego? Bo Strachocina była wioską królewską, gdzie mieszkali Polacy. Zaś sąsiednie wioski, to były ukraińskie. Tam są cerkwie do dzisiaj. Wprawdzie zostały po wojnie przejęte i użytkują katolicy, ale jeszcze przed wojną to były cerkwie, gdzie byli grekokatolicy. I wychowanie takie narodowościowe, patriotyczne w Strachocinie było bardzo ważne. I proszę sobie zauważyć, co to znaczy Małopolanin? Andrzej Bobola znajduje się na ziemi litewskiej. Są tam Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie. A on określił jedno. Ja jestem Polakiem. Proszę. I dlatego, żeby zrozumieć, że w tym określeniu jest zawarta prawda o Strachocinie, to trzeba tam być. Rozumieć pewne rzeczy. Ja jestem Polak. I zresztą całe życie dawał wspaniałe świadectwo Andrzej Bobola, że jest Polakiem, że mu bardzo zależy na reprezentowaniu naszego narodu w tamtych stronach. Nigdy się nie wstydził przynależności do narodu polskiego. Stąd też nawet gdy kozacy w Janowie Poleskim odbierali mu życie, kiedy ponosił takie straszne męczeństwo, śmiali się z jego przynależności narodowej. Jak go powiesili u powały, mówili Lach tańczy. Czyli proszę zobaczyć, jak to przywiązanie do Polski, do narodu polskiego u Andrzeja było takie przejrzyste. I myślę, że to też wiąże się z tym, że dzisiaj Andrzej Bobola jest odpowiedzialny, Pan Bóg go uczynił za Polskę i nasz naród. Właśnie to też trzeba w tym kontekście wszystko widzieć, nie?
Też właśnie, jak mówimy, warto polecać się też Andrzejowi Świętemu te intencje właśnie pokoju, szczególnie
pokoju, bo on pracował na tych ziemiach i te ziemie były mu bardzo bliskie. Zresztą to są narody słowiańskie. Andrzej Bobola poświęcił się, by pracować dla Słowian. I stąd też cała jego praca polega na tym, żeby łączyć, jednoczyć. Nie żeby te narody były rywalizowały ze sobą, czy prowadziły wojnę. Ale on chciał to jednoczyć. Wielu tego nie rozumie. I właśnie w tej książce też staram się, którą napisałem, Bohater Chrystusowy, bo do dzisiaj jest taki przekaz, że Andrzej Bobola nawracał prawosławnych. A uważam, że to jest bardzo krzywdzące dla Andrzeja Boboli. Dlaczego? Dlatego, że był taki etap w jego życiu, kiedy miał bardzo poważne problemy. To był nowicjat. Trudny charakter, temperament. I wobec tego dochodziło nawet do tego, że zastanawiano się, czy go w ogóle z zakonu nie wyrzucić. Myślę, że po pierwsze przyjęto go dlatego, że pochodził z rodziny szlacheckiej, którą bardzo cenili jezuici, żeby się pewnie nie narażać tej rodzinie, to go przyjęli. A później, kiedy przyszedł, to te błędy, które popełniał w szkole w Braniewie, którą prowadzili jezuici, jakoś przeniósł, pójdzie do nowicjatu. Ale w pewnym momencie Andrzej Bobola odkrył, że może się zmienić. I przyszedł do swoich przełożonych i powiedział, że odnalazł środki, dzięki którym się zmieni.
To było wtedy w nowicjacie właśnie.
W nowicjacie. Mhm. I odkrył pierwszy środek, to była adoracja Najświętszego Sakramentu. Prosił, żeby w nocy mógł adorować Pana Jezusa.
On, choleryk, z taką modlitwę sobie tak, wybrał.
Taką adoracyjną, nocną adorację Pana Jezusa. Mhm. I drugie, co wybrał Andrzej Bobola, to była taka zdrowa pobożność maryjna. Bowiem 8 grudnia 1608 roku oddał się Matce Bożej w duchu sodalicji mariańskiej, bo wiadomo, jezuici wtedy pracowali na rzecz rozwoju sodalicji mariańskiej, bo przecież ta organizacja w kościele to wyszła od jezuity. Ale to oddanie było takie zewnętrzne, nic nie wnosiło w życie Andrzeja. Stąd też zrozumiał, że trzeba na nowo się oddać Matce Bożej. I teraz zobaczmy, bo to jest bardzo istotne. Przełożeni zobaczyli, że w bardzo krótkim czasie Andrzej Bobola zaczął się zmieniać. To nie był ten sam nowicjusz. Ale jednocześnie Andrzej Bobola wzrastał w Bożej mądrości. bo klęcząc przed Najświętszym Sakramentem, to nie tylko zmieniał swój charakter, temperament, ale jednocześnie Pan Bóg przelewał do niego, w jego serce, w jego umysł pewną wiedzę. I tego nie dało się zauważyć. Dlatego później te takie zarzuty wobec Andrzeja, że nawracał prawosławnych, uważam, że jest to nieprawda. Człowiek, który dąży do świętości, bo to, że Andrzej Bobola chciał być święty, to się przejawia od najmłodszych lat. Chciał być święty. I teraz sobie zobaczmy, czy święty chciałby czynić coś, co mu sprawiało tyle kłopotów i problemów w zakonie? Bo prosto, że szedł do wiosek prawosławnych, wchodził do domów prawosławnych. Czy on by czynił to, gdyby wewnętrznie nie był o tym przekonany, że tak trzeba robić? I dla mnie święty Andrzej Bobola to nie nawracał. On się wzniósł ponad to zło, które uczynili ludzie, dzieląc chrześcijaństwo na prawosławne i katolickie. On się wzniósł nad to zło, które powstało i zgorszenie, które niosło.
Też święty Andrzej, dodajmy, znał dobrze język grecki przecież. On czytał ojców Kościoła, ojców z pierwszego wieku chrześcijaństwa, gdzie jeszcze przed podziałem Kościoła to wszystko było.
To był bardzo zdolny nowicjusz, zdolny.
Ale też miał argumenty też teologiczne z ojców, ze świętych pierwszych wieków chrześcijaństwa, którzy też pokazywali tę jedność Kościoła. To chcę powiedzieć.
Tak. I tutaj weźmy pod uwagę jedno. To, co ja staram się rozeznawać odnośnie Andrzeja Boboli, że dla niego ważniejszy był chrzest, bo to, przez to człowiek się staje dzieckiem Bożym. Wchodzi z woli Boga do owczarni Chrystusowej. I dla Andrzeja ważniejsze było to, aby tym ludziom pomagać, by się zbawili. I teraz zasadnicze pytanie. Czy on kogoś zmuszał do tego nawrócenia? Czy wchodził na siłę do tych domów? On po prostu kierował się miłością. I rodzi się pytanie, przecież oni sami chcieli być w tej owczarni, w której jest Andrzej.
Czy było takie jakieś przyciąganie w nim? Że to było, chcemy być jak ty.
Swoją pobożnością, swoim świadectwem pokazywał piękno Chrystusowego Kościoła, piękno Ewangelii.
Był przekonywujący.
Był przekonywujący. I stąd też wskazuje na jedno, że to nie było nawracanie. To była ewangelizacja. Ja nawet nazywam świętego Andrzeja Boboli prekursorem nowej ewangelizacji. Bowiem to jest określenie, kiedy Jan Paweł II, jako jeszcze biskup krakowski odnośnie tam w Nowej Hucie, wypowiadał po raz pierwszy o nowej ewangelizacji. Później ta sprawa też przeniósł i do Watykanu. O co chodzi tak naprawdę w nowej ewangelizacji? Żeby ukazać Boga, który jest miłością. Przyjść do tych, którzy sami już do Jezusa nie przyjdą, którzy opuścili świątynię. Żeby zająć się nimi. Tymi ludźmi dzisiaj nazywamy z obrzeża, nie?
Z peryferii.
A Andrzej Bobola wtedy to robił. I on naprawdę, trzeba współczuć jego przełożonym w tamtym czasie. Ponieważ to, co robił, wydawało się, że to nie powinien tego robić, bo gdzie zachowany ślub posłuszeństwa, bo oni go przecież upominali, przenosili z placówki na placówkę. On mimo wszystko zawsze robił to samo. Czyli co Andrzej Bobola w tej świętości nam mówi? Że wierność poznanej prawdzie i wierność własnemu sumieniu jest ważniejsze. To, co apostołowie mówili, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.
No, ale też
i to jest świętość Andrzejowa.
Też te zarzuty, one były wyjaśniane w czasie jego kanonizacji. Przecież on został kanonizowany, gdzie Kościół badał te wszystkie sprawy i uznał, że to jest
spójne. Tylko, że trzeba, ojcze Witoldzie, powiedzieć o jednym. Że dopóki Bobola żył na ziemi, to nikt nie widział w nim świętości. To nie był kandydat na ołtarze. I dla mnie to jest najbardziej fascynujące u Andrzeja Boboli jako świętego, że takiemu zakonnikowi Pan Bóg po śmierci pozwala się objawiać. Bo to weźmy pod uwagę, nikt z drugiego świata nie przychodzi. Tylko ci, którzy Pan Bóg im pozwoli. I te objawienia Andrzeja, dzięki tym objawieniom, właśnie one nie są kluczem o jego świętości, ale dzięki nim jezuici jeszcze raz musieli się zająć swoim współbratem i popatrzeć trochę inaczej. To tak jak Chrystus zmartwychwstał. Apostołowie ciągle nie rozumieli, co to znaczy powstać z martwych. Zapewniali go, choćby się wszyscy upuścili, my nigdy. A kiedy przyszła męka, to go pozostawili. Ale zmartwychwstały Pan, jak przyszedł do nich jeszcze raz, na to samo popatrzyli inaczej.
Już z tej perspektywy zmartwychwstania.
Zmartwychwstania. I tak samo tutaj. Gdyby nie było objawień pośmiertnych Andrzeja, dzisiaj by nie było ani jego relikwii, ani by nie było go w katalogu świętych. I to jest zasadnicze. Zadać sobie pytanie. Czy rzeczywiście Pan Bóg chciał, żeby był jeszcze jeden więcej w katalogu świętych, jeden święty? Czy o co innego chodziło? I teraz myślę, że to jest jakaś wielka wdzięczność Pana Boga za to, co Andrzej Bobola zrobił. Naprawdę jedna z bardzo ważnych rzeczy, które chciałbym tutaj teraz poruszyć, bo będziemy w tych rozmowach niedokończonych jeszcze pewnie na wiele spraw patrzyli głębiej, ale jedna spraw to jest sprawa, czy on był autorem ślubów lwowskich, czy nie był autorem ślubów lwowskich. Niektórzy uczeni, pewnie bardzo życzliwi Andrzejowi, wszędzie piszą, że był autorem ślubów lwowskich, Jana Kazimierza. Inni starają się jakoś popatrzeć na te śluby lwowskie, że to jest niemożliwe. Ja jestem tym, który jestem przekonany, że Andrzej Bobola jest autorem ślubu lwowskich.
Nie Piotr Skarga, bo to też taka gdzieś koncepcja.
Nie Piotr Skarga.
Andrzej Bobola.
Piotr Skarga był wcześniejszy. Mianowicie powiem o co chodzi. Że jedna rzecz, którą przywołują się właśnie wszyscy ci, którzy są za tym, że śluby lwowskie, pisał Andrzej Bobola, to jest sprawa związana z tekstem ślubów. Treść. Tam jest upomnienie się o biednych, ubogich, pokrzywdzonych, żeby naprawić krzywdy, znieść pańszczyznę. Czyli, że musiał pisać to ktoś, kto tych ludzi znał i wiedział, w jakim oni są położeni.
Znał tę rzeczywistość. Tak.
I to był jeden z argumentów. Ale dlaczego ja patrzę na Andrzeja? Dlaczego uważam? Pierwsza rzecz, trzeba znać pewne okoliczności związanych ze ślubami. Pierwsza sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest sam ten, który składał śluby. Jan Kazimierz. Nim został królem, był przez 3 lata w zakonie jezuitów we Włoszech. Co więcej, będąc we Włoszech u jezuitów, po prostu na pewno nabył takiej życzliwości do jezuitów. Po drugie, w tym zakonie była pielęgnowana prawda o Maryi Królowej Polski. Bowiem tu trzeba wspomnieć o Iuliuszu Mancinellim, bo tak naprawdę to Matka Boża wymyśliła ten tytuł, nie ludzie. Ona się objawiła w 1608 roku Iuliuszowi Mancinelliemu i powiedziała, czemu mnie nie czcisz jako królową Polski.
Który był mistrzem nowicjatu świętego Stanisława Kostki.
Kostki. I później on przybył na pieszo z Neapolu na skałkę do Krakowa i ponownie mu się Maryja objawia w 1610 roku, bo 2 lata mu zeszło, nim przybył do Polski. I mówi, ja kocham ten naród. I teraz proszę sobie zauważyć, że wielkim fanem tych objawień w Neapolu Mancinelliego był Albrecht Radziwiłł. Wielki kanclerz litewski w Nieświeżu. Andrzej Bobola po święceniach kapłańskich został skierowany do pracy w Nieświeżu. Był tam 1622-1623. Tych 2 lata był. Skoro Radziwiłł napisał książkę nawet o tych objawieniach, to tym bardziej zaszczepił w serce Andrzeja i w umysł Andrzeja, że ktoś to musi dokonać. I pokazał mu całą prawdę o tym tytule Maryi Królowej Polski. Tak sobie uważam, że to Andrzej Bobola uznał, że to jest zadanie jego życia. I teraz proszę sobie zauważyć, że moje argumenty idą dalej. Nie tylko treść ślubów, Ale po pierwsze, miejscowość złożenia ślubów, Lwów. To były tereny, gdzie Andrzej Bobola był misjonarzem. Przecież Jan Kazimierz, uciekając przed Szwedami, przeszedł wiele ważnych miejscowości, gdzie były wspaniałe świątynie. Czemu nigdzie wcześniej nie złożył tych ślubów, tylko aż dopiero wtedy, gdy przybył do Lwowa? Musiał być ktoś inspiratorem tych ślubów. I uważam, że tym inspiratorem był święty Andrzej. Druga rzecz. Ten, który napisał te śluby, musiał spełniać trzy warunki. Po pierwsze, musiał być jezuitą. Dlaczego? Bo tylko w tym zakonie mówiono o objawieniach Mancilleniego.
Czyli o Maryi jako o królowej
Polski. Dwa. Musiał być to ktoś, kto naprawdę kocha Matkę Najświętszą. Bo kto jej nie kocha, to by napisał. I trzecie, ktoś, kto kocha ojczyznę. Polskę. Który zależało mu na dobro Polski. I teraz, kiedy wnikam w to wszystko, Andrzej Bobola spełnia wszystkie warunki. Jest jezuitą, jest tym, który kocha Maryję, bo przecież bardzo był jej wdzięczny za to, że uratowała mu powołanie. I kocha bardzo Polskę. I zadaje takie inne pytanie. Czy w otoczeniu króla był ktoś, kto by spełniał te warunki? I to jest dla mnie najbardziej przekonywujące. Zmierzam do czego, że nigdzie tego nie wyczytamy, bo nie ma na ten temat dokumentów. Ale Pan Bóg dał nam rozum, jest tak zwane sensus fidei, zmysł wiary. Ja często ze świętym Andrzejem rozmawiam na te tematy. I właśnie ta nowa książka wydaje mi się, że to będzie taka rewolucyjna w pewnych poglądach, w spojrzeniu na Andrzeja. Bo będzie ukazanie właśnie tych myśli, które tutaj się niektórymi dzielę. To jest kilkadziesiąt lat pracy dla niego. Przecież tą książkę będzie pisał ktoś, kto po pierwsze Andrzeja widział. Po drugie, widziało go wielu innych tego kapłana. Ale tylko mnie została dana łaska. Jak Rzemko się zapytał, kim jesteś i czego chcesz, objawił swoje imię. Objawił, kim jestem przychodzący kapłan przez kilkadziesiąt lat. Czyli co więcej, jak patrzę na to wszystko, jestem pełen podziwu, kiedy to przekazałem kościołowi pod osąd, to osądzali przecież jezuici z Warszawy. To nie był moje, ksiądz zobaczył i od razu sanktuarium jest, od razu objawienia się przyjmuje. Nie. Poplatek już wskazywał, że rodzina Bobolów mieszkała w Strachocinie. Czyli, że to nie jest tak pozbawione myśli ta Strachocina. To jest wszystko tak bardzo, trzyma się całości. I zresztą widzę, jak święty Andrzej sobie wszystko przygotował. Nawet do tego, żeby mógł być kult. Ponieważ w naszej parafii jest pierwszy w Polsce niepokalanów żeński, co ludzie w ogóle nie wiedzą. Nawet jak nieraz przyjeżdżają pielgrzymi i mówią im o niepokalanowie, to od razu wszyscy kierują myśl na
Warszawę.
Na Warszawę. Tak, bo Maksymilian założył. Ale dla kobiet, dla dziewczyn to jest Strachocin. Gdzie dziewczyny wstępują do zakonu, formują się. I żeby było jeszcze ciekawiej, bo to jest właśnie najistotniejsze. Te siostry przyszły z Japonii. I to jest fenomen. Andrzej Bobola cały czas ma takie nietuzinkowe działanie. Ja rzecz, cała świętość jeszcze, jego jest nietuzinkowa.
Te wątki będziemy zbierać jeszcze dzisiaj i
tak, jeszcze
wieczorem,
pewnie,
ale chcę nawiązać do tych rocznic, które w tym roku mamy kilka.
Tak.
O jednej ksiądz prawda wspomniał, 400-lecie
święcej. To jest bardzo ważne, bo ponieważ jeszcze raz pokazuję tę książkę.
Może pokażemy w kamerze troszkę bliżej, jeśli jest to możliwe. Proszę trzymać w dowolnym kierunku, a kamera sobie już poradzi.
Bo chodzi o co? To są bardzo ważne rozwiązania w tej książce. I tu jest oprócz rozważań nowych, jest także droga krzyżowa ze świętym Andrzejem. Bowiem ta nowenna do świętego Andrzeja zacznie się 3 marca, skończy się 11 marca.
I taka tematyka powołaniowa.
I cały czas jest tematyka powołaniowa. Za kapłanów,
To jest jedna rocznica z tych kilku tegorocznych rocznic. Jakie jeszcze mamy w tym roku inne
rocznice? Druga jeszcze
rocznice?
Jest bardzo ważna rocznica. To jest fenomen. W tym roku wypada 320 rocznica pierwszego objawienia świętego Andrzeja Boboli w Pińsku, bo tam było pochowane jego ciało.
To kiedy się zaczął w ogóle punkt pierwszy całego jego kultu, kiedy się upomniał niejako, tak? To jest ten moment.
Tak, to jest ten moment. 320 lat temu, to był 1702 rok, kiedy po raz pierwszy przyszedł. To było zaskoczenie dla ówczesnego rektora kolegium Marcina Godebskiego, który, jak powiedział, jestem wasz współbrat Andrzej Bobola, to on w ogóle nie wiedział, o kim mówi.
To było 40 parę lat po śmierci.
45 lat po śmierci. Tak, zapomniano w ogóle o nim. Dlatego też to było bardzo szokujące dla nich, ale kiedy ktoś powie tak, no bo tutaj nazywają też świętego Andrzeja Boboli pyszałek, zarozumialec. Takie są naprawdę określenia.
W Pińsku się upomniał, potem się upomniał jeszcze.
Upomniał się po prostu
razy.
O co? Żeby właśnie poszukać jego trumny. To było w kontekście najazdu Szwedów, Rosjan. Pińsk był bardzo zagrożony wtedy. I Marcin Godebski zastanawiał się, kto może im pomóc, żeby uratować miasto. I w takich okolicznościach przychodzi Bobola. I mówi, szukasz pomocy nie tam, gdzie trzeba. Odnajdźcie moją trumnę, a ja wam pomogę. I kiedy odnaleziono, okazało się, że w tej trumnie było ciało zachowane od rozkładu. Ale nie to jest ważne, nie? Bo teraz proszę sobie zauważyć. W naszym przekonaniu jest zawsze taka myśl, nie? Że święci są po to, żeby nam pomagać. Zwracamy się do nich, pomagajcie, załatwcie za nas pewne rzeczy. A tutaj przychodzi Bobola i mówi, tak, załatwiam coś, ale wpierw musicie wy coś zrobić. I w moim odczuciu, jak ktoś nie zna Boboli, to myśli, że to coś jest nie tak, jak trzeba. Ale to jest dalsza ewangelizacja Andrzeja, który mówi, tak, Pan Bóg dał wam wiele rzeczy, ale wy też musicie coś zrobić. Nie ma nic za darmo. Właśnie jak ktoś nie odczyta...
Trochę jak u Izajasza, proś Pana o znak, tak?
Tak.
Proście mnie tutaj, a ja wam dam łaskę, no, tak? Mówi Andrzej Bobola.
I tutaj właśnie trzeba naprawdę innego świadectwa o świętym Andrzeju. Bo to jest postać niesamowita, tylko właśnie poszliśmy na takie schematy, które w kaznodziejstwie się ujawniają, które są często krzywdzące dla Andrzeja. Bo sobie zobaczmy, że jeżeli Pan Bóg nie pozwolił o nim zapomnieć Kościołowi, to znaczy, to musi być ktoś ważny i dla Kościoła, i dla naszej ojczyzny. I to, co ja odczuwam i co poświęcam wiele czasu i staram się przekonywać ludzi do tego, to jest to, żeby spełniła się przepowiednia Andrzeja z Wilna w 1819 roku. Bo on powiedział, że...
1819. To jest kolejne jego objawienie.
To jest kolejne jego objawienie. Tym razem objawia się ojcu Alojzemu Korzeniewskiemu, dominikaninowi. Polska jest wtedy pod zaborami. Ten kapłan, bo to jest bardzo ważne, są te okoliczności. I on stara się coś robić, żeby żeby pobudzić Polaków do walki o niepodległość, bo się patriotyczne kazanie. I kiedy to doszło do władz rosyjskich, przyjechali i powiedzieli, że wyrzucą dominikanów z Wilna, jeśli dalej ten kapłan będzie się tak zachowywał. I on mógł tylko przebywać na terenie klasztoru. I on bardzo cierpiał z tego powodu, że Polsce nie może pomagać. I do tego obolałego z powodu Polski zakonnika przychodzi Andrzej Bobola. Mówi, jestem Andrzej Bobola, do jezuita. Każe mu otworzyć okno i trzy przepowiednie jest. Dwie się spełniło, ale trzecia jeszcze się nie spełniła do końca. Pierwsza powiedział, powiedz Polakom, że jak się skończy wielka wojna, którą widzisz za oknem, bo to przedstawił mu taki obraz, Polska odzyska niepodległość. Ojcze Witoldzie, to jest niesamowicie ważne, bowiem Andrzej Bobola znowu tutaj przychodzi z pomocą naszemu narodowi, że odzyskamy niepodległość. Wlewa nadzieja. I dzisiaj mówią o tych wieszczach naszych narodowych, Mickiewiczu. Przecież Andrzej Bobola to wcześniej powiedział o tej odzyskaniu niepodległości. Oni później tylko to wykorzystali i w swoich wierszach przekazali. I mówię, jakieś ci, którzy przekazują nam myśli z nieba. A to Bobola był pierwszy, który o tym powiedział Polakom. Jeśli się zastanawiamy, dlaczego mimo tak długiej niewoli zachowaliśmy język, kulturę, to Bobola o tym powiedział. To się spełniło po 99 latach.
Mickiewicz mógł też znać te przypowiedzi.
Oczywiście.
To było
tak
Wilno, a więc
tak jest, tak widzę. Bo z Wilnu tak. Przecież blisko. Druga rzecz. Powiedział, że będzie patronem Polski. I to jest bardzo ważna rzecz, bo nieraz zastanawiają się, szczególnie osoby z prawosławia. Przecież kiedy Jan Paweł II w 2002 roku ustanowił Andrzeja patronem Polski, to czytałem takie artykuły, choćby w Przeglądzie Prawosławnym, że to nie jest nasz patron. Ponieważ ich spojrzenie na Andrzeja jest inne. Chciałbym zasiąść kiedyś z nimi do stołu, żeby pokazać, że prawda jest nieco inna, aniżeli się wydaje. Choć jest taka pewna rzecz, dlaczego Andrzeja obwiniają o pewne sprawy związane wobec ich wyznawców. Ale to już jest sprawa nieco głębsza. Ale chodzi o to, że Andrzej Bobola powiedział, że będzie patronem Polski. I po 183 latach Jan Paweł II to spełnia. I dodał jeszcze, że będzie głównym patronem.
To jest ta trzecia obietnica,
która się jeszcze nie spełniła. I teraz trzecia, powiązana trochę z pomyślnością naszej ojczyzny. I teraz wszystkim, którzy nas słuchają, czy duchowieństwo, czy z władz państwowych, bo podejmują różne działania, żeby Andrzeja Bobolę dołączyć do Matki Bożej Królowej Polski, Stanisława Wojciecha, to ja tu z tego miejsca mówię, że to nie na tym ma polegać główny patronat Andrzeja Boboli. My go mamy uczynić głównym patronem przez modlitwę. Polska musi za przyczyną, Polacy muszą za przyczyną Andrzeja Boboli modlić się za ojczyznę. To, co powiedziałem, jak żeśmy się modlili, co były problemy na Białorusi.
Na granicy.
10 razy zmniejszyło się w bardzo krótkim okresie czasu naruszenie polskiej granicy. I o to chodzi. Przecież Bobola nie ma być kością niezgody. Jeżeli został drugorzędnym patronem i to wywołało takie zamieszanie wśród naszych braci z prawosławnych, to co by było, jakby został głównym patronem? To nie o to naprawdę chodzi. I to chcę powiedzieć wszystkim, że główny patronat powinien związać się z modlitwą synów i córek tego narodu.
Jego czasy były trudne, a więc też jest takim patronem też trudnych czasów.
Trudnych czasów.
Też tak. Naszych trudnych
i
czasów.
Dlatego ja to doskonale rozumiem. I doskonale wiem, że gdybyśmy się modlili, i to jest właśnie cała sprawa, że nie dowierzają. Przecież w Strachocinie co powiedział? Zacznijcie mnie czcić. To jest trzecie objawienie, bardzo ważne. Rok 1987. Kiedy się objawił. Za 2 lata były pierwsze demokratyczne wybory w Polsce. Wiadomo, że wtedy wybieraliśmy ludzi do Sejmu. Były pewne, prawda, tam układy, ale Andrzej Bobola, jak byliśmy wtedy zachwyceni, żeśmy się uwolnili od Związku Radzieckiego. Bo tak, taka prawda. I że otwarły się nam wrota na Zachód. To był rok 1997. Kto wówczas myślał, że takie problemy po iluś latach przyjdą na Polskę? Że będą nam mówić, że to trzeba uznać, za tym trzeba pójść? Nikt wtedy nie myślał. Bo widzieliśmy tylko zło na wschodzie. Andrzej Bobola przychodzi, mówi, zacznijcie mnie czcić. Gdybyśmy wtedy zrozumieli, bo ja uważałem, że to chodziło o Strachocinę, żeby go zacząć czcić. A tak naprawdę to było słowo skierowane do naszego narodu. Żeby Polacy zaczęli się zwracać do niego. Uważam, że dzisiaj Polska by była w zupełnie innym miejscu. I teraz cała sprawa polega na tym, żebyśmy nadrobili to, czegośmy jeszcze nie zrobili. I między innymi po to dzisiaj jestem, żeby jeszcze raz do Polaków, tych, którzy nas słuchają, albo zachęcajcie teraz innych, żeby nas posłuchali, żeby wzięli udział w rozmowach niedokończonych w Radiu Maryja. O 21:30, bo o co naprawdę chodzi? Żeby jak najwięcej Polaków zobaczyło, że jest to wyjątkowy święty. Jest to świętość, którym Pan Bóg się zachwycił. To nie była świętość dla ludzi, żeby Bobole chwalili. Między innymi widzę właśnie jako autora ślubów. Nigdy nie oczekiwał, żeby mu dziękowano, żeby był zapamiętany w pamięci przyszłych pokoleń. Dlatego zrobił, co powinien zrobić, przekazał Janowi Kazimierzowi to, co powinien przekazać. Jego misja się skończyła, wrócił do swoich, do tych biedaków. Bo pomyśl, ojcze, i pomyślcie wszyscy, którzy słuchacie, gdyby kto inny pisał te śluby, czy nie pamiętalibyśmy jego nazwiska? Chciałby się zapisać, przecież to był ważny akt w narodzie. A do dzisiaj nie wiemy, kto napisał. Dlatego jak tak trochę użyjemy rozumu, klękniemy na kolana, zapytamy się świętego Andrzeja, to on nam pokaże pewne rozwiązania.
Jeszcze prowadźcie, jeszcze będziemy naszą dyskusję kontynuować, ale już czas na naszych radiosłuchaczy i telewidzów, drodzy Państwo. Teraz serdecznie zapraszam do udziału w naszych rozmowach, do Państwa też głosu, do pytań. Tutaj pod adresem księdza prałata Józefa Niżnika ze Strachociny. Nasze telefony, przypomnę, drodzy Państwo, dla naszych słuchaczy, telewidzów z Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012, dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie dwa numery 536 600 300 i 536 600 400. I dla słuchaczy z zagranicy również dwa numery, jak zwykle 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Oczekujemy również, drodzy, na Państwa głos i udział w naszej audycji. Księże prowadźcie, i jeszcze, czy jakaś jeszcze rocznica, która w tym roku chcemy zauważyć?
To jest 20-lecie ustanowienia Andrzeja Boboli patronem Polski. Było to 16 maja 2002 roku. I myślę, że to będzie też bardzo ważna taka motywacja dla wszystkich Polaków, żeby popatrzeć, że dlaczego Jan Paweł II u początku nowego tysiąclecia postawił Polakom za wzór do naśladowania Andrzeja Boboli. Przecież jacy byli wtedy fantastyczni święci, znani w świecie? Siostra Faustyna, święty Maksymilian Maria Kolbe, brat Albert Chmielowski. Ale dlaczego papież ustanowił Andrzeja, a nie ich?
Na nowe tysiąclecie.
I o tym będziemy rozmawiać w radiu.
Mamy telefon, odbierzmy więc. Halo, bardzo prosimy.
Ja jestem.
Serdecznie panią witamy już na antenie. Bardzo proszę, możemy pani imię poznać?
Zofia.
Pani Zofio, słuchamy uważnie, bardzo proszę.
No, bardzo się cieszę, dziękuję bardzo za księdza prałata, że tak mówi i powiada ludziom, bo jest tak dużo niedowiarków, że nie sposób. Jest moja mowa, ja mam 86 lat, moja mowa nie będzie taka składna, ale ja za to przepraszam, ale bardzo się cieszę i naprawdę jestem ucieszona, że Polska i świat to usłyszy, ten dowód jasny tego świętego Andrzeja Boboli.
Tak słyszymy, pani Zofio, że jest on pani bardzo bliski, święty Andrzej Bobola, tak?
Tak, ja już prędzej o nim czytałam i słyszałam i modliłam się o tej, co ksiądz prałat mówił o tej nowennie. Ja również już odprawiłam, bo naprawdę się źle dzieje na świecie, się źle dzieje. Bardzo bym chciała, żeby to wszystko się odmieniło. I tak się cieszę z tego rządu, bo tak jak już kiedyś miałam szczęście, też się dodzwoniłam, mówiłam, że to jest pierwszy rząd po wojnie. Polski rząd pierwszy po wojnie. I z tego wszystkiego się cieszę i ze rządu, i z tego świadectwa tego księdza prałata. Naprawdę bardzo się cieszę. I to łaska, że dziś się dodzwoniłam. Też to odbieram za moją łaskę. I niech Pan Bóg błogosławi Polsce i całemu światu, żeby ten czas i ta nienawiść między ludźmi i tak dalej, żeby się odmieniła. Bardzo bym chciała, żeby
dziękujemy
to inaczej
pani
to, żeby ludzie byli lepsi.
Na,
przepraszam,
pani
przepraszam za moje nieudolne mówienie.
Nie ma za co przepraszać, pani Zofio, wręcz przeciwnie. Cieszymy się, że pani się do nas dodzwoniła również i za ten taki z serca płynący głos, że prowadzicie. No właśnie tutaj radość pani Zofii z tego, że mówi się o świętym Andrzeju Boboli. To, co ksiądz prowadz mówił, żeby Polska, świat o nim usłyszał. Jakie to jest ważne?
To jest ważne przede wszystkim dlatego, że ja patrzę przez perspektywy mojej parafii, Strachociny. Patrzę przez perspektywy Bobolówki, gdzie rodzina Bobolów mieszkała. Przecież od 1520 roku do 1948 to była posiadłość szlachty w Strachocinie. Komuniści ich wyrzucili. Uczynili tam kółko rolnicze. Ten teren był bardzo zdewastowany. I kiedy udało się dzięki komasacji gruntów, która była w Strachocinie, przejąć ten teren, daliśmy grunta parafialne, a przyjęliśmy Bobolówkę. Przecież widzę, jak ta Bobolówka się zmienia. Właśnie widziałem tu przed chwilą, w telewizji były pokazane zdjęcia z tej Bobolówki, to były tam kaplica polowa. Przecież mamy, tak, był człowiek tak życzliwy, który, co ja widzę jako, że to jest dzieło Andrzeja, to jest jego obecność. Bowiem na tej Bobolówce odbywały się zawsze piękne uroczystości. I wiadomo, że jak przyjadą ważni ludzie, księża, to my siedzimy zawsze w takiej kaplicy pod dachem. Ale ci biedni ludzie, którzy przychodzili się modlić, nieraz było ich tysiące, stali na deszczu, na wietrze. Nieraz naprawdę było coś niesamowitego, jak ci ludzie zmarzli i tak dalej. I proszę sobie zauważyć, że w 2020 roku, kiedy panowała pandemia, my w ciągu pół roku wybudowaliśmy taką kaplicę, to jest, mówią, że to jest największa bazylika polowa, gdzie 2000 ludzi pod dachem się zmieści.
2000 ludzi?
2000 ludzi. I znalazł się człowiek, który to wszystko fundował. Jeden. Proszę sobie zauważyć, jak to jest niesamowicie ważne. I dlaczego widzę Andrzeja Boboli? Bo on zawsze był zatroskany o tych, o których ludzie nie pamiętali.
Odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę, witamy.
Szczęść Boże, kłaniam się, Andrzej Śniegula z Rublewa koło Sieradza.
Kłaniamy się panie Andrzeju i
wielce,
słuchamy.
Wielce, wielce czcigodni księże prałacie i ojcze. Serdecznie, pozwolę sobie serdecznie podziękować za tą motywację księdza prałata dotyczącą nowenny. Otóż ja powiem, że wracając z pielgrzymki, w której czynnie uczestniczyliśmy w Strachocinie jako sieradzka grupa, po prostu mieliśmy w uszach tą modlitwę. Mimo mrozu, mimo zimna i to było czuć, aż się ziemia trzęsła tą modlitwą. Było wiadomo, po co ci ludzie przyszli. Ale ja chcę powiedzieć, otóż w dniu 9 stycznia u nas w Rublewie złożyliśmy taki odnowienie aktu zawierzenia. Ja, jeżeli ojciec pozwoli, to będzie parę słów, tylko tak przeczytam wstęp. Otóż święty Andrzeju Bobolo, przed 320 laty ukazałeś się po raz pierwszy. Za twoim wstawiennictwem i pomocą naszej wróblewskiej Matki Boskiej ze śpiącym dzieciątkiem Jezus pragniemy odnowić akt zawierzenia rolników ziemi sieradzkiej, który został złożony w czasie apelu jasnogórskiego Matce Bożej Częstochowskiej podczas 408 pielgrzymki sieradzkiej w 2018 roku. Ja jeszcze na zakończenie, za co serdecznie jeszcze po raz kolejny dziękuję od wszystkich tutaj, prawda? Ale chcę powiedzieć jeszcze, jako przedstawiciel Solidarności Rolników Indywidualnych, w ubiegłym roku mieliśmy 40-lecie zarejestrowania związku. I chcę powiedzieć, że pierwsza msza, która jako już wolnego Związku Solidarności Rolników Indywidualnych odbyła się w Warszawie i właśnie u świętego Andrzeja Boboli. I jeszcze słówko, jeżeli mogę, to tutaj, bo tak mówimy pięknie, ksiądz mówi o tej modlitewnym tutaj działaniu, prawda, jako patronacie. Moim takim marzeniem jest, bo tak po prostu w Groli Chwały w 1938 roku od Rzymu do Warszawy przyszły relikwie w Boboli, w olbrzymiej Groli, ale braku, ale czy by nie należało tą modlitwę, myślę, to jest koniecznością, przedłużyć tam, gdzie Andrzej Bobola i jego ciało w 1920 roku z Pińska do Moskwy było po prostu z profanacji profanowane i tam do Moskwy dotarło. Czy nie należałoby ewentualnie, i myślę, że może takie zamierzenie jest Andrzeja Boboli, aby tą modlitwą tam dotrzeć do Moskwy, bo stamtąd musi wyjść jakaś, może nie iskra, ale poprzez tam, jeżeli tam nie dotrze się z prawdziwą modlitwą, no to będzie w dalszym ciągu ta schizma, ta nagonka na wiarę, na Kościół, na całą cywilizację chrześcijańską. Szczęść Boże z Panem Bogiem.
Dziękujemy Panie Andrzeju. Tu się prowadzi taka, czyżby jakaś propozycja inicjatywy modlitewnej?
Znaczy modlitwa nie zna granic, nie zna miejsc. Wystarczy, możemy się tu modlić z tą intencją, żeby dotarła, jak Pan mówi, do Moskwy. I w ten sposób może podejdźmy. Bowiem pewne nasze działania, zamiast pomagać, mogą czasem szkodzić. Trzeba być bardzo roztropny w tych wszystkich działaniach. Modlić nam się nikt nie zabroni. A nieraz takie przekraczanie granic, czy szukanie czegoś, to zamiast pomagać, jednoczyć, to jeszcze bardziej dzieli. Dlatego bardzo dziękuję panu Andrzejowi za tą inicjatywę i za to pielgrzymowanie do Strachociny. I kilka razy już był w tej Strachocinie, wiem.
To też kawał drogi z Sieradza, to nie jest taka prosta sprawa.
Tak, naprawdę tacy pani Andrzeja wielcy. Ale dzięki temu to coraz bardziej tworzy się takie grono ludzi, którzy rozumieją, że święty Andrzej powinien być przyjęty przez naród jako główny patron Polski. Co to oznacza, to właśnie później powiem, bo to nie jest takie usuwanie Matki Najświętszej, Stanisława Wojciecha, to jest zupełnie co innego. Główny patron, to, że Andrzej jest głównym patronem, leży w to, że Pan Bóg ustanowił go patronem naszej ojczyzny. Ale nie spraw dotyczących tylko Kościoła czy moralności, ale naszego narodu. Właśnie trzeba to rozeznać. I dopóki tego nie zrozumiemy, to będzie zawsze taki dystans, to co? Kto jest mniej ważny? Matka Boża nie jest naszą patronką. Andrzej Bobola się kiedyś upomniał wyraźnie o to. I zresztą w Strachocinie powstaje teraz Domek Matki Bożej Królowej Polski. Dlaczego? Ponieważ przyszedł kiedyś, bo nie rozumiałem tego, nie? Bo tak się, też mi się wydawało, że Wojciech, Stanisław, Maryja, no ważniejszy jak Maryja. I on powiedział, że Maryja nie jest naszą patronką, Maryja jest naszą królową i panią. I tak naród ją powinien czcić. Jeśli wnikniemy w objawienia Manciliniego, to właśnie czemu mnie nazywasz królową Polski? Nie patronką Polski, tylko królową. I właśnie ta kaplica, która teraz, kościółek taki malutki, który powstaje na Bobolówce, to na wzór tego częstochowskiego, tylko trochę inny, będzie o wiele bogatszy, z kamienia budowany, w tym znaczeniu zewnętrznym takim, nie? Chodzi nam o symbol, że ludzie będą też chodzić tam na kolana koło obrazu Matki Bożej Królowej Polski z Częstochowy, by uczyli się czcić Maryję jako Królową i Panią.
I modlitwa za ojczyznę będzie płynęła.
Będzie wtedy modlitwa za ojczyznę.
Mamy kolejny telefon, odbierzmy więc. Halo, bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Marek z Poznania się kłania.
Kłaniamy się panie Marku, bardzo proszę.
Witam prowadzącego księdza i księdza prałata. Chciałem takie zadać konkretne pytanie księdzu prałatowi. Interesuje mnie, który z prezydentów Polski zawierzył świętego Andrzeja Bobolę właśnie naszą ojczyznę polskie, bo wiemy, że właśnie są duże problemy w Polsce, zarówno polityczne, jak i gospodarcze i zagraniczne. No i Andrzej Bobola, święty Andrzej Bobola, tutaj by Polsce w jakiś sposób mógł pomóc poprzez modlitwę właśnie prezydenta Polski. Czy zdarzyło się, że któryś prezydent Polski odwiedził właśnie Strachocin? To jest takie moje konkretne pytanie. Szczęść Boże, dziękuję za audycję.
Dziękujemy bardzo. Księże prałacie.
To znaczy, temat jest bardzo delikatny, ale bardzo ciekawy. Chodzi o co, że w 2015 roku, kiedy były wybory, zbliżały się wybory prezydenckie, rzeczywiście pielgrzymował obecny pan prezydent, wtedy nie był jeszcze prezydentem, władze państwowe i modlili się. Do świętego Andrzeja, bo wolił właściwy wybór. I tutaj chcę zaznaczyć jedno, że w dniu przyjazdu, to był 2 maj, tydzień przed pierwszą turą wyborów. Ówczesny prezydent miał 14 punktów procentowych więcej w tych sondażach, aniżeli prezydent obecny. I po tej modlitwie, nie wiem co się stało, ale w pierwszej turze już wygrał obecny prezydent. I później w drugiej turze to powtórzył, nie? I to jest właśnie coś, co jest bardzo ważne. Tu pan, który zadał to pytanie, to wie, co pyta. Zresztą pan prezydent już był 4 razy w Strachocinie. Nawiedza to miejsce, nie? To nie jest tak, że jest obce, nie? Ale ja jako taki obserwator tych wszystkich polityków przyjeżdżających do Strachociny mam swój pogląd na to wszystko. Mimo jednak wszystko chodzi o to, że ludzie nie umieją się wznieść ponad pewne sprawy. Chodzi mi o to, że traktuje się raczej Andrzeja Boboli dla celów partyjnych, później dla celów obozu rządzącego. A Bobola nie o to chodzi. To nie o to chodzi. I staram się to mówić wszystkim, pokazywać. Dlatego może jestem też i niewygodny dla tych, którzy przyjeżdżają do Strachociny. Bo staram się ukazywać, bo ja to rozumiem, że to nie o to naprawdę chodzi.
Właśnie, pokazuje, że Polska jest czymś większym niż jedna czy druga partia.
Oczywiście, ja patrzę i tak szczerze mówię, nie? Że tu chodzi o taką sprawę, żeby Andrzej Bobola ciągle szuka w Polsce ludzi, którzy mu pomogą, żeby został uznany za głównego patrona naszej ojczyzny. Żebyśmy się modlili za niego. I to, co widzę, to na razie jeszcze nie znalazł. I co więcej, widzę obecne problemy, które są. Był taki czas, że przyjeżdżali, polecali Andrzejowi Boboli pewne sprawy. Ale to jest takie, to jest właśnie z politykami, że jak im coś trzeba, to wtedy szukają pomocy. A jak osiągną, to już idą sobie swoimi torami.
Mamy telefon. Z bólem
kolejny. To mówię, ale mamy taka jest prawda.
Odbierzmy więc. Halo, Radio Maria, Telewizja Trwam, bardzo proszę.
Halo.
Tak, witamy serdecznie.
Bóg zapłać. Moje imię jest Irena, ja dzwonię ze Stanów Zjednoczonych i chciałam serdecznie pozdrowić i podziękować księdzu Józefowi Niźnik, dlatego że ja już wysłałam raz pieniądze i kopertę o pomoc i wraca mi się ciągle ta koperta. I nie wiem dlaczego do księdza wysłałam kochanego Józefa Niźnika. Nie wiem, co to jest.
To pani Andrzej Bobola pewnie ma tyle pieniędzy, że mu nie trzeba.
Może zły adres, pani Ireno. Sprawdzić adres trzeba by było.
No i co robić? Ja tak proszę, bo chciałam pomodlić o mojego syna. Jest bardzo chory. I chciałam, żeby właśnie doszedł ten list.
Pani, to nie trzeba pieniędzy. Proszę sobie napisać tylko, jak pani wejść w internet i tam jest takie miejsce na intencje. Proszę napisać tylko intencje, jak syn ma na imię i o uzdrowienie. I to wystarczy.
Najprościej będzie z domu.
Jak mam zrobić? Że tylko napisać intencje i co jeszcze?
Pani Ireno, wejść na stronę internetową, która
tam jest takie miejsce, gdzie są intencje, ludzie piszą.
I tam jest taka zakładka intencje, czy jak tak się
nazywa? Tak, jest zakładka na naszej stronie internetowej. Proszę sobie tylko napisać tam intencje. 16 każdego miesiąca odprawiamy za tych, którzy składają intencje, właśnie te pisemne, odprawiamy mszę świętą. Także pomodlimy się za panią Irenę i pani syna.
I Irenę, i doktora Jerzego.
Za Jerzego, tak?
Za Jerzego, tak, dobrze.
Zbigniew, Irena i Jerzy, doktor Jerzy.
Dobrze, ale prosimy też napisać tego maila, wysłać ze strony internetowej Sanktuarium w Strachocinie, dobrze?
Dobrze, a jak przesłać pieniądze? Bo nie chcę, żeby ten kochany ksiądz się tak troszczył o wszystkich, a bezinteresownie.
To ja proponuję pani Ireno dwie rzeczy zrobić. Najpierw wysłać ten tekst intencji, a potem sprawdzić porządnie adres w internecie, czy pani ma dobry adres.
To dziękuję, Bóg zapłać. Zostańcie z Bogiem.
No, pozdrawiamy serdecznie.
Szczęść Boże, pani Ireno. Księże prałacie, tutaj mówił pan Marek, to jest ważna kwestia, oddanie kraju przez głowę państwa, ale też, tak sobie myślę, to co ksiądz prałat też tutaj wspomniał, to jego bycie głównym patronem świętego Andrzeja Boboli, żeby to nie było takie myślenie, że ktoś, polityk najważniejszy w Polsce, odda Polskę świętemu Andrzejowi Boboli i się wszystko zmieni. Tak. Żeby to nie było takie, trochę, bo to jest trochę takie myślenie, nie musi być takie trochę magiczne. A co z nami? Żeby tutaj uruchomić się.
Sprawa jest jedna zasadnicza, z którą naprawdę moja skromna osoba jest często niezrozumiała, bo podejmowane są różne akcje, żeby Andrzej Bobola był głównym patronem Polski. Na czym polegają te akcje? Żeby czy zbierać podpisy, żeby go dołączyć do Wojciecha i Stanisława i do Matki Bożej Królowej Polski. To znowu, żeby naród sam jako suweren, bo nawet i takie otrzymywałem pisma, żeby podjął taką decyzję. Ja naprawdę patrzę od tej strony, żeby jak najwięcej ludzi świętego Andrzeja poznało i modliło się za jego przyczynę w naszych sprawach narodowych. I to jest istota głównego patronatu. Ludzie właśnie to, co ojciec Witold mówi. Ludzie nieraz myślą, że dokumenty, które my tutaj piszemy na ziemi, że niebo poruszają. Święci inaczej patrzą. W niebie najbardziej liczy się nasza modlitwa, nasze porzucenie grzechu, nasze wybranie dobrego życia, uczciwego życia. O to chodzi. Tym się niebo zjednywa. I dopóki my tego nie zrozumiemy, to my właśnie ciągle mamy takie coś, żeby kogoś tam wynieść na piedestał. Przecież dla mnie, bo cała sprawa zaczęła się od naszego dziennika i właśnie cieszę się tu w tym momencie, bo też chciałbym powiedzieć, bo zwrócił się nasz dziennik do mnie, żeby wziąć opiekę medialną nad naszym sanktuarium. Bardzo im dziękuję i zgodziłem się na to, że będziemy współpracować razem. I kiedyś była taka coś, że pani Małgorzata Bochenek, prawdopodobnie dziennikarka, zwróciła się do mnie, żebym napisał jakiś artykuł, bo się pandemia zaczęła, o świętym Andrzeju. Ja mam zawsze taki zwyczaj, że jak są jakieś takie sprawy, to idę do ołtarza, zapalę tam świecę przed Andrzejem i tak prowokuję, co mam napisać. I on mówi, napisz, że jestem głównym patronem Polski. Ale co ma jedno z drugim, nie? Co ma jedno z drugim? No ale mówię, ja tego nie rozumiem. To przecież takie głowy jak sił świętej pamięci dzisiaj, Jacek Bolewski, jezuita, potężna głowa teologiczna, świętej pamięci Mirek Paciuszkiewicz, to są tacy moi przyjaciele jezuici, którzy na drugim świecie są, którymi się znałem i dużo żeśmy czasu spędzili razem. I oni zajmowali się tym głównym patronatem i nie bardzo umieli tego wyjaśnić, o co tak naprawdę chodzi. A ja tu mam rozumieć. I mówię, wytłumacz mi. I wtedy powiedział, naprawdę, mam takie natchnienia, że są patronowie ojczyzny, których wybierają sobie ludzie i są takie patronowie, którym Bóg zleca opiekę nad ojczyzną. Wojciecha i Stanisława wybrali ludzie jako głównych. A ja mam sprawować opiekę z woli Boga. Bóg mi przekazał to. Ale dodał jednocześnie, wszyscy jesteśmy ojczyźnie potrzebni. Ale nic, kiedy nie mówił o Matce Bożej, to wtedy zacząłem go prowokować. A Matka Boża, czy jest ważniejsza od Matki Bożej? I wtedy mówi, Maryja nie jest patronką, tylko jest waszą królową i panią. Także mi się to wszystko poukładało. A więc patrona Andrzeja Boboli, główny, polega z tego, że Bóg zlecił mu opiekę nad ojczyzną. I proszę sobie zauważyć, że
Już taki pan, próbujemy już puentować, ponieważ...
Tak, pan Stasiu Szańca jest taki mój przyjaciel z Warszawy, który mi podesłał kiedyś książkę Objawienia Fulichorak, takiej mistyczki. I otwieram w tej książce 3 maj 1938 rok, przychodzi do niej Andrzej Bobola. To jest zaledwie kilkanaście dni po jego kanonizacji. I ona mu zadała 2 pytania. Pierwsze mu zadała pytanie, czy będziesz patronem Polski? A on jej odpowiada, już jestem. Żadnych nominacji nie było. A on mówi, już jestem. Czyli, że jakby mi dał potwierdzenie, że to, co mi przekazał, już wcześniej to powiedziałem.
38 rok.
38 rok.
A druga?
A drugie dotyczyło, jakże zniósł jego to cierpienie. A on odpowiedział, było dobrowolne, czyli, że uważam, że za śluby lwowskie złożył ofiarę. To był jego testament, przelić trzeba było krew. I powiedział, że z początku było trudno, ale gdy zobaczyłem, jaka czeka mnie chwała, już nie było trudno. Czyli, że w chwili śmierci Bobola przeżył to, co przeżył święty Szczepan. Niebo widział otwarte.
Drodzy Państwo, święty Andrzej Bobola, świadectwa cudów, to jest temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. A naszym gościem jest ksiądz prałat Józef Niżnik ze Strachociny, Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli. Teraz tę część naszych rozmów kończymy. Zapraszamy do Radia Maryja na 21.30, gdzie ten temat będziemy kontynuować i sobie te rzeczy jeszcze tutaj dopowiadać, wyjaśniać, bo tego naprawdę potrzeba. Wyjaśniania, o co chodzi, żebyśmy się dobrze rozumieli i świętego Andrzeja Bobole, i Pana Boga, żebyśmy rozumieli, jaki jest jego zamysł, jego opatrzności.
Wobec Andrzeja.
Już teraz bardzo Państwu dziękujemy i zapraszamy, mówimy sobie do usłyszenia o 21.30 w Radiu Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.